Przerywamy blok reklamowy sensacyjnym komunikatem. Tego jeszcze nie było.
Ale już jest.
W Wektrze można mieć abonament komórkowy 5G na rok.
Czekaj, więcej entuzjazmu.
W Wektrze można mieć abonament komórkowy 5G na rok za 0 zł.
A dla obecnych klientów aż na 14 miesięcy.
Wejdź na wektra.pl lub zadzwoń na 601-601-601. Przenieś numer do Wektry i korzystaj przez rok za darmo. Wektra.
Mówisz?
Masz.
Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabat 5 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
Gościem RMF jest dzisiaj Przemek Klima, szef kuchni jedynej w Polsce dwugwiazdkowej restauracji. Pretekstem do naszego spotkania jest twoja książka, która na dniach właśnie wychodzi. Fun dining, więc na początek zacznijmy od odpowiedzi na proste pytanie. Cóż to takiego jest?
Fun dining po naszemu tutaj... Fun czy zabawa książką, zabawa gotowaniem, zabawa w gotowanie przede wszystkim. Przepisy, które są w książce, są całkowicie normalne, nie są w restauracji fine diningowej, dwugwiazdkowej, ani żadnej innej. To są przepisy, które chcemy gotować, które chcemy jeść i się po prostu bawić nimi, gościć się.
A to podejście właśnie takie z podkreśleniem fanu, to jest coś, co ty od zawsze miałeś w sobie, czy gdzieś musiałeś do tego gdzieś tam dojść, dorosnąć, albo spotkać kogoś, kto ci pokazał, że nie musi być wszystko właśnie tak bardzo sztywno, tylko z większym fanem?
Wydaje mi się, że to pierwszy fan pokazała mi mama w mojej kuchni, kiedy razem gotowaliśmy jeszcze, miałem, nie wiem, 8-7 lat, przy pierogach i przy zabawie mąką, ciastem, wtedy był ten pierwszy fan, który gdzieś tam mi w głowie się zatrzymał na dłuższą chwilę i teraz nawet stosuję zasadę, że nawet jak gotujemy jedzenie gwiazdkowe w restauracji gwiazdkowej, to musi być fan, musi być zabawa.
I rozumiem, że to jest też coś, co chcemy zaszczepić. No i tak się zastanawiam, czy się zgodzisz ze mną, że ta książka też może być jakąś próbą przełamania właśnie stereotypu co do tej twojej branży, która czasami, jak się patrzy z zewnątrz, wydaje się właśnie taka mega hermetyczna, zapięta pod szyję i troszeczkę może to paraliżować wręcz odbiorcę.
Takie są przeświadczenia, że to ma być bardzo takie sztywne na specjalną okazję, ale książka nie jest na specjalną okazję, może być na święta, może być na imieniny, urodziny lub inną imprezę i można jej użyć bez żadnego tam specjalnego, wyjątkowego gotowania.
Dobrze, ty jeszcze moment przed nagraniem powiedziałeś taką fajną rzecz, że no chcieliśmy zrobić książkę, z której sami chcemy gotować i w sposób, jaki chcemy gotować. Opowiedzmy może troszeczkę o tym, jak wyglądał tutaj też proces pracy nad tym, bo ty gdzieś w którymś wywiadzie przyznałeś się do tego, że jesteś człowiekiem robiącym listy. Zastanawiam się, czy gdzieś tam na twojej liście była historia pod tytułem fajnie by było książkę machnąć, czy to gdzieś właśnie przyszło do ciebie i tutaj właśnie ze swoim teamem, jak to wyglądało i co było w tym też ciekawego dla ciebie, bo jest to nowe doświadczenie.
Machnąć książkę byłoby ciężko mi zrobić, ponieważ tego czasu jest mało na to, aczkolwiek książkę robiliśmy w sumie około 2 lat. W międzyczasie między serwisem restauracyjnym, między otwieraniem kolejnej restauracji i innymi zajęciami w trakcie. Wydaje mi się, gdybyśmy się spięli, to by trwało to po roku, ale jednak dużo mamy zajęć, jakby nie było czasu na szybciej. A myśl o książce, wydaje mi się, powstała sama od siebie, bo stwierdziliśmy, że warto byłoby coś fajnego zrobić z rzeczy, które mamy na co dzień w lodówce. Taką właśnie fan dla ludzi, którzy gotują sobie w domu, a nie tylko w restauracyjnie, bo restauracyjne książki są fajne, aczkolwiek są albumami do oglądania, a nie do gotowania. A ja chcę, żeby ludzie gotowali te książki, cieszyli się tą książką i właśnie spotykali przy stole wspólnie i to był główny cel tego napisania.
Tak, i też tutaj nam zdradziłeś, że nawet o taką stronę techniczną typu kolorystyka okładki zadbałeś, bo książka, co Państwo zobaczą, jest pięknie wydana, ma piękne, duże ilustracje i też podana jest w bardzo przystępnej formie, także że czytamy to jakby nam właśnie opowiadał przyjaciel przy stole fajne swoje doświadczenia, a nie ma tu jakiejś bariery między nami.
Taki by też był zamysł tego, ma być normalnie wszystko, ma być książka przyjacielska dla naszych znajomych i tak więc taka będzie. Ja mam na tym punkcie hopla, na punkcie designu i tego, że na wszystkim muszę mieć kontrolę i nawet na tym kolorze książki, czy na rozkładzie, czy na teksturze papieru musiałem wszystko dotknąć, zobaczyć, wybrać, bo na tym głównie mi zależało.
No to jest super podejście, bo pokazuje też, że dostajemy ten materiał końcowy, w zasadzie ciśnie się słowo produkt, ale no to jest produkt taki dopieszczony. Dobrze, no rozmawiamy coraz bliżej już świąt, więc to jest temat nieuchronny, do którego właśnie przejdziemy i zacznijmy od tego, że jak sobie myślisz o tych świętach, nie wiem, sprzed 25-35 lat, coś jakieś absolutne czasy, kiedy byłeś dzieciakiem, to jakie pierwsze zapachy, smaki, potrawy ci przychodzą do głowy? Co jest w tym takiego super, co się wbiło w tę pamięć?
Na pewno kiełbasa wędzona, pachnąca w kuchni, na talerzu na pewno chrzan, ucierany, barszcz, zakwas chlebowy i te wszystkie sytuacje przy stole, rozmowy i tak dalej. To głównie powoduje to u mnie, że te święta zawsze są wyjątkowe. W sumie każde święta są wyjątkowe, czy to te zimowe, czy te letnie, wiosenne. Ale tak, w kuchni, kuchnia u mnie zawsze była na pierwszym miejscu i zawsze te smaki zostają u mnie zawsze w głowie najdłużej, tak więc tak powiedziałem. Zakwas, chrzan, nawet cebula krojona do sałatki jarzynowej czy ziemniaki, gdzie wszystko pamięta.
No i to jest super. Ty też zresztą pięknie piszesz w książce o tym twoim siedzeniu w kuchni z mamą i krojeniu, podjadaniu. No to są takie fajne drobiazgi, które pokazują, skąd się gdzieś zaczęło to gdzie jesteś teraz. I zastanawiam się, bo tak jak wspominaliśmy ci przed nagraniem, jakby chcemy troszeczkę pomóc tym naszym słuchaczom, którzy gdzieś powoli się pewnie zbierają do myślenia, co ugotować na te święta, jak robić, ile robić i wiadomo, no, gdzieś tam na co dzień codzienne obowiązki. Z drugiej strony chciałoby się, żeby było fajniej i odświętniej, żeby był ten fan, ale gdzieś tam ten fan czasami łatwo jest zagubić. Jeszcze jak się naoglądamy na Instagramach różnych, jak ludzie, zawodowcy robią to pięknie. Więc pytanie, z której strony ty byś się zabrał do takiego fanu ze świątecznego gotowania na zupełnie prywatny użytek?
Najważniejsza w kuchni, słuchajcie moi drodzy, jest logistyka. Bo bez logistyki się nic nie ogarnie. Czyli wcześniejsze zamówienie sobie produktów, zakup, poukładanie tego w pewnej kolejności. A jak się ma wszystko w kuchni poukładane, jest czysto, w tym już sobie usiadamy, robimy herbatę, wlewamy sobie kieliszek wina, wtedy myślimy, co będziemy robić. Wydaje mi się, że w tym okresie świątecznym, kiedy się gotuje, nie możemy biegać, szukać wszystkiego, bo to wszystko musi być wcześniej gotowe. Musimy się fajnymi ludźmi otoczyć wokoło do pomocy i wspólnymi siłami robić rzeczy zabawnie, po prostu na luzie, cieszyć się tą chwilą, bo to może trwać to gotowanie nie 3 godziny, a cały dzień nawet możemy spędzić przy garach od rana do wieczora i to właśnie ten fan jest, żeby otoczyć się fajnymi ludźmi wokół siebie podczas gotowania, a co wyjdzie, to wyjdzie, już to jest mniejsza historia, tak się to wszystko zje, bo tak będzie pewnie dobre, mniej lub bardziej, ale ja jestem fanem, tak powiedziałem wcześniej, tutaj między nami old schoolu, tak więc wszystkie dania powinny być tradycyjne, bez żadnych udziwnień, ponieważ na co dzień jemy dziwne rzeczy niekiedy, a kuchnia świąteczna powinna być tradycyjna, z przyprawami normalnymi, bez żadnych azjatyckich dodatków czy tam innych suplementów, ponieważ barszcz powinien smakować barszczem, a nie ramenem.
No i to też jest fajne podejście. Tutaj sobie wynotowałem cytat z książki, który też jakby pociągnie nas dalej, myślę, w myśleniu o tym świątecznym fanie. Ty tam piszesz coś takiego, nawet proste dania przyrządzone z uwagą ze składników dobrej jakości potrafią zachwycić i są warte blasku fleszy. No i to jest fajny punkt wyjścia. Pytanie, jak to przełożyć tak na poziomie konkretu na to gotowanie świąteczne? To znaczy, na co szczególnie warto zwrócić uwagę, gdzieś tam pochodzić po jakichś bazarkach, lokalnych dostawcach, żeby rzeczywiście potem było mniam.
Nie kupujemy produktów byle gdzie i byle od kogo na pewno, tylko u ludzi sprawdzonych, którzy też mają pasję. Mamy pasję do gotowania, to ktoś ma pasję do, nie wiem, do tworzenia do wyrobu, nie wiem, wędlin powiedzmy, czy robienia chleba. A więc ja mam takie przeświadczenie, że otaczam się tylko ludźmi, którzy mają pasję do życia i pasję do swojej pracy po prostu. Czyli jak kupuję pewne produkty, to wiem, że oni to zrobili sercem, tak więc tak samo ja później gotuję sercem, bo wiem, że ktoś włożył dużo pracy w ten produkt, a ja chcę go przekazać jak najlepiej, tak więc nic nie zmieniam i też nie próbuję robić do tego ideologii. Tak więc tradycyjne rzeczy o tradycyjnych ludzi uważam, że na ten okres świąteczny są najlepsze.
Rozumiem, czyli po prostu robimy taki łańcuszek pasjonatów. Jeżeli w nas jest pasja do gotowania, to bierzemy też kontakt z ludźmi, którzy mają pasję do dbania o super składniki. Dobra, to przyznałeś się, że już nie jesteś zwolennikiem udziwniania tej kuchni świątecznej, więc wróćmy do wątku, który też padł przed nagraniem. Czy coś ci przychodzi do głowy, co gdzieś tam stosowały nasze babcie, prababcie, a co czasami teraz jest gdzieś właśnie zapomniane. Nie wiem, jakieś przyprawy, jakieś właśnie drobiazgi, które warto odkopać, czy warto czasami też z tą babcią pogadać i odtworzyć właśnie ten smak bardziej dziecięcy, nie szukając nie wiadomo czego, tylko pójść do tego dziedzictwa, które gdzieś tam już jest.
Słuchajcie, mamy tyle książek kulinarnych, które już zostały wydane o polskiej kuchni tradycyjnej, że już tam nikt nic nowego nie wymyśli. Tak jak mówiłem wcześniej, żadne zmiany tutaj nie powodują, że będzie to lepsze, bo może być jeszcze gorzej, tak więc ja bym w święta nie ryzykował przed znajomymi czy rodziną jakichś eksperymentów, powinien się to może skończyć świąteczną awanturą, która pewnie tam zawsze w każdym domu przed świętami występuje nerwowo i wolałbym tutaj nikogo nie zachęcać do eksperymentowania. Jednak róbmy to, co lubimy, jak tylko chcemy, bez żadnych tam zmian.
Przemku, mam pytanie. Ja lubię gotować, ale nie umiem. I weźmy jajko, czyli ten produkt najbardziej popularny, kojarzący nam się ze świętami. Z czym, jakim innym składnikiem mogę połączyć smak jajka, żeby to było Mistrzostwo Świata? Dla mnie połączenie jajko-szczypiorek to jest coś, co kojarzy mi się z dzieciństwem. A z czym ty połączyłbyś jajko?
Wiesz co, jajko jest tak produktem wdzięcznym, że wszystko przyjmie praktycznie. I na tą chwilę mi teraz ciężko coś wymyśleć, bo zaskoczyłaś mnie tym pytaniem. Aczkolwiek najlepiej teraz przypominam, możemy zrobić sobie sos holenderski, powiedzmy zielony na oleju szczypiorkowym, albo dymkowym, albo koperkowym. No już mamy. Czy na szybko to już nie da zrobić? Na szybko powiedzieć? Wiesz co, musimy mieć tłuszcz, czyli oliwę zieloną, musimy mieć żółtka, trochę masła, redukcję winną, ocet, wino powiedzmy. Wymieszamy, miksujemy. No i powstaje nam sos holenderski. No, nie powiem ci teraz procedurą, aczkolwiek w książce jest przepis na to, jak to zrobić. Może nie zielony, ale zwykły, tradycyjny, ale baza jest zawsze ta sama, tylko nas ogranicza nasza wyobraźnia.
Co do zielonych rzeczy, pojawia się nam zielony majonez. Pytanie, wiesz, czy on też by nam tutaj fajnie zagrał i czym on właściwie różni się poza tym kolorem, jakie tam nuty smakowe mogą się nam pojawić?
Na pewno zrobi wow przy stole i każdy powie, gdzie ten majonez kupiłeś, kupiłaś, gdzie go można dostać, a wtedy możesz powiedzieć, zrobiłem. Tak więc to może być coś fajnego przy stole, zaskakującego i na pewno atmosferę rozluźni. Różni się od tyle od zwykłego, że na pewno ma inny kolor i smak i możemy dobrać, tak jak powiedziałem wcześniej, od szczypiorku do majeranku, do mięty i do każdej zielonej rzeczy, jaką sobie tylko wymyślimy, możemy zrobić olej smakowy zielony.
To ten przepis też zacytujemy w tekście, żeby sobie Państwo mogli z niego skorzystać. Jeśli chodzi o rzeczy takie gdzieś kojarzące się ze świętami, które się pojawiają w Twojej książce, jest babka rumowa. Opowiedzmy troszkę o niej, co jest w niej fajnego, dlaczego warto się na nią może skusić.
Babka rumowa, czy rumbaba, ogólnie jest to przepis, który wodzi się ogólnie z Polski, ale bracia są Francuzi, ukradli ten przepis i powiedzieli, że to jest ich przepis, a to jest nasz polski przepis.
A jeszcze się włączę, czy jest możliwe, że jadłam to w Neapolu?
Jest możliwe, ponieważ każda nacja ma swoją babkę i ona jest taka właśnie drożdżowa jak brioche powiedzmy, jest nasączona rumem lub innym, powiedzmy w Neapolu chyba dają ją do syropu prostego, jakimś tam przyprawami, też niekiedy zależy. Ogólnie cały zamysł jest taki, że jest to miękka babka drożdżowa. Malutka taka, prawda? Tak. Jest to bardzo słodkie. Bardzo słodkie jest to, ale dobre. Z bitą śmietaną dają niekiedy, z owocami, z malinami, z poziomkami, truskawkami. Tam zależy, co mają na podorędziu.
Dobrze, no to idąc dalej przez te potrawy, które gdzieś tam nam mogą wylądować na świątecznym stole. Ty się przyznajesz w książce, że jesteś niedoszłym cukiernikiem i jak najbardziej praktykującym łasuchem i tutaj czuję, wiesz, zwłaszcza w tej drugiej części tego zdania, braterstwo między nami, więc pytanie, jak się spotkamy w te święta, już się podzieliliśmy tym jajkiem, już takie te bardziej tradycyjne potrawy zostały skonsumowane, chcemy sobie wypić jakąś kawkę, posiedzieć, pogadać ze znajomymi, może usiąść na jakimś tarasie. Co słodkiego tutaj ciekawego się może pojawić, bo w książce masz ciekawe propozycje, na przykład, wiesz, bo ty też wspominasz o tym, że jesteś fanem ciasta drożdżowego, więc pewnie to jest jedna z rzeczy, o których byś powiedział. Pojawia się też rzecz, która mnie zaintrygowała, to znaczy blok czekoladowy, który się nam kojarzy z rzeczą mega siermiężną, a ty go reanimowałeś w sposób taki dość spektakularny.
Słuchaj, ja uwielbiam chałwę. I dwa razy do roku pozwalam sobie, mama zawsze robi tort chałwowy. My trzy razy do roku, na moją urodzinę, na święta jedno i drugie. Czyli duża ilość chałwy, przekładana biszkoptem, ponczowana rumem lub amaretto. Już sobie możesz sam wyobrazić w głowie, jak to pasuje, jak to jest dobre, słodkie, chałwowe. Aż czuć, że mlaska, że jest dobrze wtedy. A na pewno o tej porze roku drożdżowe nie do końca, ponieważ jeszcze nie ma owoców świeżych i można, ale ja bym to nie zalecał, aczkolwiek ktoś lubi to, pewnie, że tak. Na pewno sernik z rodzynkami tradycyjny, nie żaden baskijski, czy tam jakiś inny, tylko tradycyjny, właśnie pieczony, bo to jednak tradycja zobowiązuje. Nie jestem fanem maku, makowców, tak więc ja bym to odpuścił, ale jak ktoś ma dobry przepis, to słuchajcie, wyślijcie mi, chętnie zobaczę, czy dobrze będzie działał.
Jeśli chodzi o jeszcze takie rzeczy, które, powiem ci szczerze, mnie w takim pozytywnym sensie rozwaliły, jak czytałem tę twoją książkę, tam jest taki super fragment, kiedy ty, kurczę, zachwycasz się nad kompotem i nad trzydaniowym obiadem. Ja tak sobie, wiesz, czytałem to i myślę sobie, kurczę, taki drobiazg, a gdzieś teraz już czasami właśnie odszedł w jakiś niebyt i sytuacje jakieś takie wyjątkowo babcine. Więc wiesz, zastanawiam się, czy, bo rozmawiamy właśnie i będziemy się kręcić do końca tej naszej rozmowy wokół tego fanu, więc pytanie, czy zgodzisz się ze mną, że no to jest, kurczę, właśnie sposób na jakiś taki fan, żeby sobie pocelebrować, no wrócić. No kompot przecież to nie jest filozofia wielka, ale siadamy, robimy na spokojnie i może to jest też patent na święta i nie tylko.
Wiesz co, obiad trzydaniowy kojarzy mi się z domem i właśnie zabawą z tym fanem całkowicie, ponieważ nie wyobrażam sobie, że w wakacje nie wypiję kompotu z rabarbarem i truskawkami, takiego zimnego z lodówki, czy ciasta drożdżowego, nie, z jagodami, z kruszonką i serem, takim twarogowym, tylko takim wiejskim, prawdziwym, nie jakimś udawanym. Czy będzie, powiedzmy, zupa kalafiorowa. Słuchajcie, jak mówię o tym, to by się śmiejecie, ale to są takie smaki, na które każdy reaguje właśnie uśmiechem. To jest fan. Druga strona w książce jest taka buźka uśmiechnięta, jak otwierasz, i to właśnie sugerowanie tym, że my się cieszymy, jak słyszymy te właśnie takie kompot drożdżowe, jagody, zupa jarzynowa, taka właśnie, wiesz, bycie z koperkiem, zabilana śmietaną, osiemnastką. Są takie smaki, aż pomyślę, a mam teraz ciarę, sobie po tym pomyślę, poważnie. I to właśnie jest fan, że ludzie mają później uśmiech, ale to było dobre. I o co w tym wszystkim chodzi?
Najpiękniejsze nasze chwile to jest najczęściej dzieciństwo, to jest wizyta u babci, to jest lato, las, łąka, to ten czas bez obowiązków, czas bez troski. I to jest niesamowite, jak zmysłami, i to wieloma zmysłami, dzięki temu, co jest na talerzu, można do tego wrócić. To jest magia.
Ja tak przypominam sobie na szybko, niedaleko mojego domu rosła taka jabłonka. Były tam jabłka papierówki, kojarzycie takie jabłka? Kojarzą się wakacjami, chyba to sierpień, dobrze, nie, prawda? Pamiętam, mama mi wysyłała, no dokładnie to było, nie wiem, 70 metrów od mojej bramki, pod tą jabłonkę, jabłka zbierałem z bratem, przynosiłem do domu, wysyłać, tak wiecie, w koszulce zawinięte, jak kangur, rzucałem mamie, mama obierała je, robiła szarlotkę po prostu z tych jabłek, prosto z tej łąki. Jeszcze w tych jabłkach niekiedy była tam pszczoła, się zaplątała, one były lekko nadgnite, bo leżały na ziemi, ale ten smak tego był tak niesamowity, że to nie ma do czego porównać. I żadne desery najlepszych restauracji nie oddadzą tego, jak te jabłka smakowały z tej ziemi, z tego drzewa, i cały proces właśnie zbierania ich, później przerabiania na to ciasto, czy na ten kompot. To właśnie jest fan, że pamiętamy to i jak teraz o tym rozmawiamy, to się uśmiechamy.
No tak, no to jest cudowne i to jest doświadczenie, które, jak widzisz, łączy nas tutaj wszystkich przy stole i też pewnie połączy wiele osób, które będą słuchać i czytać. I są to od razu super emocje, których nam brakuje na co dzień.
Bo tak wracamy do przeszłości i trochę marzymy, trochę się przenosimy w czasie. Jeżeli byś teraz zamknął oczy i pomyślałbyś Wielkanoc, to jaki smak czujesz?
Nie, no chrzan. 100% chrzan. Mocny chrzan, taki, że człowiek płacze, ale tak goje, bo jest tak jak narkotyczny, że musisz go zjeść dużo. Wiesz co, tarty z jajkiem na przykład? To jest najlepsza opcja, lub po prostu taki świeży, trochę do barszczu. W dwóch formach.
Super, dobrze, to przeskoczmy na chwilę jeszcze do książki, bo kolejna rzecz warta uwagi w niej jest taka, że no wiesz, spotykamy się dzisiaj w pięknym miejscu dopieszczonym na Kazimierzu, ale ty też troszeczkę tam opowiadasz o tej swojej drodze, bo mam wrażenie, że my dzisiaj jesteśmy, i to dotyczy pewnie i też twojego świata kulinarnego, troszeczkę jesteśmy w takim świecie instagramowym, gdzie wszyscy pokazują ten końcowy etap, który jest piękny, spektakularny, ale ty opowiadasz o tym, co się wydarzyło po drodze i o tej stołówce studenckiej i o tej knajpie meksykańskiej z niesamowitą stawką 3,50 na godzinę i zastanawiam się jakby... Jak ty patrzysz teraz na to z perspektywy, czego cię nauczyły te momenty, które no pewnie było w nich mniej trochę fanu, no chyba, że mi powiesz, że też umiałeś jakiś fan znaleźć w takich rzeczach. Czego cię to nauczyło i jak cię to zbudowało i pomogło być teraz taką osobą, a nie inną w tym miejscu, gdzie jesteś?
Wiesz co, nie żałuję ani sekundy, ani minuty tego czasu, który był kiedyś, ponieważ to na pewno mnie ukształtowało do pracy i dało mi możliwość, że wiem, co chcę i jak w którym kierunku chcę iść na pewno. I tu nie chodziło o żadne pieniądze, tylko chodzi o doświadczenie i zabawę w to gotowanie. Nawet na tym etapie, kiedy zarabiało się mało, czy były inne czasy, była inna inflacja, tak więc tak to było w sumie mało na te czasy. Ale śmiechem żartem, wszystkie te momenty, które były wtedy, były fajne, bo poznawało się fajnych ludzi, robiło się nowe rzeczy, czegoś się czegoś nowego uczył. I mam tą przynależność, że mam zawód, który daje mi przyjemność i wiem, że dużo osób nie ma takiej możliwości, bo robi coś, bo musi, a ja to robię, bo to kocham i mam taką opcję.
Tutaj wspomniałeś o poznawaniu ludzi, którzy gdzieś też w jakiś sposób cię buduje to doświadczenie, więc tutaj mam pytanie dwukierunkowe. Bo my czasami jako cywile mamy takie romantyczne wyobrażenie o twoim zawodzie, tak samo zresztą jak i o naszym zawodzie dziennikarskim, że to jest takie bardzo mocno oparte na relacjach uczeń-mistrz i że tego typu paradygmat funkcjonuje, więc zastanawiam się, czy ty masz jakichś takich mistrzów rzeczywiście, których spotkałeś i cię ukształtowali i wierzysz w ten model, a z drugiej strony czy swoje działanie z młodymi ludźmi, chociażby jak MasterChef, który został parę dni temu ogłoszony, też gdzieś w tych kategoriach na to patrzysz, że z jednej strony chcesz się podzielić tym, co fajnego dostałeś, z drugiej strony jakąś energię od nich złapać, więc tu jest parę wątków, których chciałbym, żebyś dotknął.
Czy trafiasz teraz, pytasz się o MasterChef, czy ogólnie o całą historię? Bo wypadkową sytuację, która się tam wydarzyła w przeszłości, jest to fajna przygoda, będzie na pewno dla mnie coś nowego. Też pokazania, może nie pokazania, ale zobaczenia ludzi nieprofesjonalistów, którzy chcą gotować jak prosi. To jest też coś nowego, coś miłego, ale to jest tylko przygoda. Gotowanie prawdziwe, realne to jest inny świat. Tak powiedziałeś, to nie są tutaj jakieś zabawy, tylko tu jest ciśnienie, odpowiedzialność. Cały czas jesteś oceniany każdego dnia, ponieważ każdego dnia praktycznie otwieramy restaurację i przychodzą gości, którzy są wymagający, chcą czegoś nowego od nas, a ty musisz być cały czas na 125%, bo jednak jest na ciebie duży spot, każdy chce z tobą pogadać, ale też chce cię wypunktować i z obciążenie psychiczne na pewno, ale powiem ci, że mnie to kręci, fajnie tak jest po prostu, że człowiek jest cały czas na ciśnieniu, tak powiedzmy Robert Lewandowski.
No jest to fajne podejście. Znaczy ty też gdzieś trafiłem na takie fajne obrazowe porównanie, że właśnie opowiadałeś, że na pewnym poziomie już specjalizacji tak naprawdę odpowiadasz za wielki organizm, który gdzieś tam się sytuuje czasem między korporacją a kołchozem, więc też się zastanawiam, jak ty gdzieś tutaj, bo wiadomo, lubisz ciśnienia, a z drugiej strony też fajnie by się było nie obudzić któregoś dnia, aby pomyśleć, kurde, zarządzam kołchozem.
Wiesz co? Nie, na razie nie ma żadnego kołchozu, nie pracuje tu 100 osób, pracuje powiedzmy 14-15 osób, to jest, czy inaczej, jak zaczynaliśmy, pracowało u nas tu 5, teraz jest już 15, tak więc jest zwiększa ta ilość, ale to jest fajne, bo widzisz, jak cała firma nasza, moja Roberta Gumowskiego, mojego wspólnika, rośnie w siłę, jak ludzie do nas przybywają, jak z nami zostają i są po prostu, czyli idziemy w dobrym kierunku. I kształcimy też tą kadrę trochę, bo ludzie tu przychodzą, wynoszą fajne emocje, przynoszą też fajne emocje i firma się rozrasta, robimy lepsze rzeczy, bo widzę, jaki jest progres w ciągu tych 5 lat, że dużo rzeczy się zmieniło na plus, tak więc dobrze.
No i dobrze, a wiesz, zapytam cię, bo też mnie to szczerze mówiąc interesuje. No bo mamy z jednej strony te gwiazdki, które się niosą. Tu oczywiście gdzieś na horyzoncie jest pytanie, czy jest walka o trzecią i nastawienie na walkę, czy w zasadzie co będzie, to będzie. Jak ty do tego podchodzisz? Bo też właśnie opowiadałeś kiedyś, że już tak między drugą a trzecią trzeba naprawdę mocno docisnąć, czasami poświęcając też życie prywatne. I pytanie, czy ty właśnie w tym momencie idziesz w tym kierunku, czy co będzie, to będzie?
Nie mogę na to pytanie odpowiedzieć w tym momencie. Mam do tego stosunek całkowicie romantyczny, że tak powiem, i jak się wydarzy, co się może wydarzy, to się wydarzy. Jak nie, to nic się nie stanie w moim życiu, nic się nie zawali. Za pierwszym razem nie myślałem o gwiazdce, za drugim też nie i za trzecim też nie mam zamiaru myśleć, co będzie, jak będzie, po prostu co to nam, co się wydarzy, to będzie po prostu.
A zadajmy pytanie też takie, no kurczę, bo tak rzucamy tym hasłem, a co to realnie z twojej perspektywy ta pierwsza czy druga gwiazdka tak naprawdę zmienia i zmieniła? Bo to jest rzecz, której myślę większość laików, w tym ja, no nie wie.
Co zmieniła u nas w restauracji?
Tak, w twoim codziennym funkcjonowaniu, w tym jakie ty masz możliwości, kontakty.
To na pewno da możliwość rozwoju. Pracuję z najmniej więcej teraz ludzi, co powoduje, że się restauracja bardziej rozwija, robimy lepsze rzeczy. Fajnie, że ponieważ większy jest team, są ludzie bardziej doświadczeni. To jest fajne patrzeć na całą tą naszą firmę, na ten cały nasz projekt, jak to wszystko rośnie i to jest mega fajne. Jestem bardziej spokojny tym wszystkim, ponieważ mam fajnych ludzi wokół siebie i to jest główny profit tego wszystkiego. A reszta to są już takie powierzchowne rzeczy, które są, będą.
To pytanie, które chciałem zadać, a z którego zboczyłem w kierunku gwiazdek, też jest związane z tym, że wiesz, jakby wokół i twojej branży i tego na pewnym poziomie właśnie już prestiżu jest bardzo dużo takich pięknych pojęć. Się mówi o mistrzach, autorytetach. Zresztą tak sobie przeglądałem choćby komentarze pod ogłoszeniem twojego wejścia do Masterchefa. Obecnie jeden z największych autorytetów kulinarnych w Polsce. No, zastanawiam się, kurczę.
Nie łechta moje to ego. Ja mam takie, wiesz, bardzo niskie to ego, że nie potrzebuję, że ty mnie łechtał. Jest to bardzo miłe, aczkolwiek nie czuję się mistrzem.
Na pewno. Rozumiem, bo właśnie cię miałem zapytać, wiesz, o to, jak tutaj trzymać podłoża i nie zacząć nagle z jednej strony fruwać, wiesz, 15 centymetrów nad ziemią, albo poczuć się Bogiem, któremu wszystko wolno. Bo...
Nie, jak się ma dużo, to powinno się dawać autorytet i pokazywać, że można po prostu sobie tam powoli pracować i bez żadnego tam bycia Bogiem, czy fruwać nad chodnikami. To nie o to chodzi. Ja mam jeszcze wiele celów przed sobą wyznaczonych, zapisanych, które chciałbym zrealizować i nie możemy nic to pokrzyżować. A tym bardziej nie mogę sobie sam zaszkodzić po prostu. Jak powiedziałem, jest to przygoda bardzo fajna, ale główna rzecz, jaka mnie interesuje, to jest ta nasza tutaj restauracja, tu dzisiaj jesteśmy. Moja cała ekipa, moja cała tutaj kadra, która pracuje ze mną i to jest dla mnie najważniejsze.
A spotkałeś gdzieś na swojej drodze dużo osób, które właśnie odleciały na pewnym poziomie przez ego, czy miałeś szczęście ich właśnie nie spotkać?
Wiesz co, nie wiem, ciężko powiedzieć. Ja nie staram się nikogo nie oceniać i patrzę na siebie, a każdy robi to, co chce. Ja robię tak, jak teraz jest i tak jest dobrze, wydaje mi się.
Rozumiem. Książka jest nie jedyną nową rzeczą, która tutaj u ciebie się dzieje, bo też wiemy, że otwierasz nową przestrzeń, która się nazywa Bufet. Opowiedzmy troszkę o niej, co to jest, kiedy i czym ona się różni od dotychczasowych projektów. Jakby wracając do tego fanu, wokół którego się kręcimy, jaki tutaj jest fan dla ciebie?
Słuchaj, Bufet będzie to miejsce, o którym myśleliśmy razem z Robertem, wspólnikiem moim od wielu, wielu lat, ale teraz się udało tak zrobić, że zrobiliśmy to, o czym marzyliśmy, czyli zrobiliśmy miejsce, które jest miejscem casual. Casual, czyli dla ludzi, dla każdego człowieka, który może przyjść do nas, czy to na późny lunch, czy na kolację. Będzie to miejsce z jedzeniem polskim. Głównie polskim, powiedzmy, nie zamykając się też na inne rzeczy, które lubimy w sumie jeść, bo to jest miejsce zrobione przez ludzi, którzy kochają jedzenie, są w tej branży i wiedzą, co jest dobre po prostu. To też jest fajna przewaga nad wszystkim tym, ponieważ mają pasję do tego. Głównie będzie to oparte na naszej książce właśnie, Fun Dining, czyli dużo będzie przepisów tej książki. Już można sobie wyobrazić, że to będzie proste, dobre jedzenie, że będą na super składnikach, a też technicznie dopracowane. Tak więc nasze tu techniki dwugwiazdkowe przenosimy do miejsca bardzo casualowego, bistrowego, co spowoduje, że będzie wysoki poziom, ale taki właśnie bufetowy. Nie bufet, nie mylić z bufetem hotelowym, żeby nie było.
Dobrze, a jakieś daty są już otwarcie kiedy?
Wiosna, kwiecień.
Okej, okay, super. Czyli już pewnie praca w re i dopracowywanie, czy już jest wszystko dopięte i tak naprawdę?
Nie, praca w re. Zaraz skończymy tutaj naszą rozmowę. Lecę do bufetu, tam do chłopaków, bo przyjeżdża towar, przyjeżdżają pojemniki, higieny, łyżki, widelce i tak dalej. Wszystkie detale dopracować. Tak więc dużo jest takiej roboty logistycznej. Tak więc sobie tak biegam między jedną restauracją a drugą. Całe szczęście, że ona jest oddalona dosłownie o 2 minuty pieszo, tak więc sobie mogę to przebiec i nie tracić czasu.
Rozumiem. No zbliżamy się powoli do końca. Zostawiłem tu sobie jeszcze z takich drobiazgów, bo pamiętam, że kiedy umawialiśmy się na tę rozmowę przez naszą cudowną koleżankę z wydawnictwa Znak, ona mi zasygnalizowała, że ty jesteś na urlopie, a w książce znalazłem z kolei fragment, że ty z urlopów lubisz różne ciekawe smaki przywozić. Pytanie, czy tym razem tak było?
Wiesz co, tym razem były Włochy i głównie to była taka wyprawa, szybki taki trip 3-dniowy, czyli wiesz, dużo restauracji w 3 dni, czyli 7 miejsc w 3 dni, dużo jedzenia, chodzenia. Zawsze coś się przywiezie z jakiejś tam podróży kulinarnej, bo się dużo rzeczy fajnych je. Czy coś teraz przywiozłem? Wydaje mi się, że tak, ale ci nie powiem.
Która część była?
Północ. Ten wjazd był na północ. Głównym powodem był też mecz na San Siro na Milan, a przy okazji jeszcze kulinarna podróż. Tak więc wszystko za jednym razem złapane w 3 dni.